Dzień dobry, witam serdecznie Państwa na tegorocznej edycji Windows Technology Summit. Bardzo, bardzo się cieszę, że mogę Państwa powitać. Nazywam się Rafał Albin, jestem dyrektorem działu nowych technologii w firmie Microsoft i chciałbym powitać wszystkich Państwa, zarówno tych, którzy są z nami na sali, jak również tych, którzy są z nami poprzez transmisję online, którą dzisiaj będziemy realizować. Na początek kilka informacji organizacyjnych. Jak będzie wyglądał nasz dzisiejszy dzień? Zaczniemy od sesji wprowadzającej, która w troszkę szerszej perspektywie pokaże nam, gdzie w tej chwili jest Microsoft i jak doszliśmy do tego momentu. Następnie po krótkiej przerwie podzielimy się na dwa traki sesji dla profesjonalistów IT i dla deweloperów. I te dwa traki będą nam towarzyszyć przez cały dzień. W połowie mniej więcej będzie przerwa na lunch. Przerwa na lunch istotna z dwóch powodów. Po pierwsze, zapraszamy oczywiście Państwa na lunch i do rozmów z nami. Po drugie, podczas lunchu rozdamy Państwu ankiety, które dla nas są istotne, ponieważ to będzie istotna informacja dotycząca Państwa opinii na temat tego, co robimy, jakie Państwo mają pytania, bądź co Państwo byście zmienili. Z drugiej strony, spośród osób, które wypełnią ankiety, wylosujemy cenne nagrody, między innymi dwa smartfony Microsoft Lumia. Po tej przerwie oczywiście wrócimy do naszych sesji, żeby o godzinie 16:15 spotkać się na sesji zamykającej, znowu wspólnej dla nas wszystkich. Spotkamy się ponownie w tej sali. A następnie od godziny 17 zapraszam Państwa na mniej formalny czas, który chcielibyśmy spędzić z Państwem. Czas, podczas którego będą Państwo mogli spotkać się z prelegentami, ze specjalistami z firmy Microsoft oraz od naszych partnerów, którzy będą mogli odpowiedzieć na Państwa pytania. Oczywiście chcielibyśmy bardzo serdecznie powitać naszego partnera, który jest współorganizatorem naszej tegorocznej konferencji, firmę, z którą współpracujemy od lat zarówno lokalnie, jak i globalnie, firmę Intel, która również podczas dzisiejszego dnia będzie miała możliwość zaprezentowania Państwu swoich najnowszych technologii. Ale zanim przejdziemy do tego, co będzie kwintesencją dzisiejszych sesji, czyli bardzo głębokiej technologicznej dyskusji, technologicznej rozmowy o tym, o najnowszych technologiach, które nam towarzyszą, chciałbym, żebyśmy spróbowali spojrzeć na Microsoft, na naszą ofertę, na to, co w tej chwili chcielibyśmy Państwu zaoferować z troszkę szerszej perspektywy. Żebyśmy cofnęli się w wielu miejscach trochę w czasie i prześledzili, w jaki sposób zobowiązania i obietnice, które dawaliśmy Państwu przez ostatnie lata, zostały zrealizowane i gdzie nas doprowadziły. A doprowadziły nas do momentu, w którym my jako firma i ludzie w niej pracujący chcemy dostarczyć osobom indywidualnym, jak i firmom technologię, która zwiększy możliwości, pomoże osiągać cele zarówno osobom indywidualnym, jak i biznesowi. Dzięki naszej technologii chcemy, żeby każdy z Państwa, każda firma mogła osiągać więcej. I ta nasza misja, ta nasza strategia w dniu dzisiejszym oparta jest na trzech podstawowych filarach. Po pierwsze, inteligentna chmura. Koncept chmury, który jest rozwijany przez nas od wielu lat i na tym kilka chwil będę chciał spędzić, żeby pokazać Państwu, gdzie byliśmy i jak w tej chwili nasze obietnice dostarczamy. Po drugie, platforma, która pomaga nam pracować w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie, bez utraty naszej produktywności. Czyli platforma zapewniająca jakość i produktywność nas w obecnym życiu. I w końcu trzeci filar to urządzenia bardziej osobiste. Urządzenia, których na rynku jest w tej chwili wiele, natomiast naszym celem od lat było stworzenie takich urządzeń i takiego systemu, który pozwoli, żeby nasza interakcja z nimi była o wiele bardziej personalna, o wiele bardziej osobista. I myślę, że zaczniemy od tego momentu. Pozwolę cofnąć się do roku 2011. W roku 2011 Microsoft ogłosił coś, co doprowadziło nas do momentu, w którym jesteśmy. Strategię trzech ekranów, pomysł trzech ekranów, czyli pomysł, który mówił, że bez względu na to, na jakim urządzeniu pracujemy, z jakim urządzeniem w tej chwili jesteśmy, żeby nasze doświadczenia i nasze umiejętności były takie same, nasze odczucia przy pracy z nim były dokładnie takie same, bez względu na to, czy to jest telefon, czy to jest komputer, czy to jest konsola do gier. jak to zobowiązanie zostało zrealizowane, przerosło w jakiś sposób nasze oczekiwania. Ilość urządzeń, ilość ekranów jest zdecydowanie większa. To nie są trzy urządzenia, to nie są trzy ekrany. Ilość urządzeń zasilana systemem Windows 10, ilość form faktorów, ilość rodzajów urządzeń zdecydowanie i bardzo dynamicznie się rozwija. I wszystkie z nich są w tej chwili zasilane jednym systemem, który dla użytkowników osobistych, indywidualnych, jak i biznesowych daje takie same możliwości. Nieważne, na czym pracujemy, korzystamy z naszych doświadczeń i możemy ich używać w dokładnie taki sam sposób. Ale ta jedna platforma, ten jeden system operacyjny z punktu widzenia użytkownika jest ważny. Natomiast kilka lat temu powiedzieliśmy, chcemy stworzyć jedną platformę, jeden sposób tworzenia aplikacji, że tworzymy jedną aplikację bez względu na to, na jakie urządzenia ona będzie dedykowana. I w tym roku na Bidzie ogłosiliśmy i otworzyliśmy gotowy już ekosystem do tworzenia jednej aplikacji na dowolne urządzenie. Universal App jest dokładnie wypełnieniem naszego zobowiązania sprzed lat, że każdy deweloper, każda firma tworząca oprogramowanie może w bardzo przejrzysty i zrozumiały sposób stworzyć jedną aplikację dostępną na wszystkie urządzenia Windows. Ale to nie koniec. W roku 2012 pokazaliśmy na rynku pierwsze urządzenie. Czy Państwo kojarzą, co to jest za urządzenie? Microsoft stworzył urządzenie dla użytkowników, nasze pierwsze własne. To był Surface. Od tego czasu słuchaliśmy bardzo uważnie Państwa uwag i braliśmy je pod uwagę podczas rozwoju całego tego pomysłu. I bardzo miło mi poinformować, że kilka tygodni temu wprowadziliśmy czwarte urządzenie z rodziny Surface, Surface Pro 4, czyli tablet, który zastąpi Twój komputer. Urządzenie, które spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem ze strony użytkowników, prasy i świata, który stwierdził, że jest coś, co wzbudza potężne zainteresowanie. Co więcej, mam również drugą bardzo dobrą wiadomość. Od 19 listopada Surface 4 Pro i Surface 3 będzie dostępny w Polsce. Mamy już pierwszy egzemplarz. Od 19 listopada będzie można go kupić, będzie można używać go bez problemu w naszym kraju. I o tym urządzeniu też dzisiaj będziemy mówili. I w końcu coś, co nas również bardzo zaskoczyło. To była jedna z najściślej trzymanych w tajemnicy koncepcji Microsoft. Ogłosiliśmy również Surface Boota, który jest niejako nowym otwarciem, kolejnym krokiem w wypełnianiu naszego zobowiązania sprzed lat, żeby urządzenia były jeszcze bardziej osobiste. No dobrze, przejdźmy w tej chwili, skoro już mamy te nasze urządzenia, ten nasz świat dopasowany do naszych potrzeb, do produktywności, która faktycznie jest istotnym elementem naszego życia. To będzie ta platforma, ten filar naszej strategii stosunkowo najmniej będzie dzisiaj omawiany, natomiast chciałbym zwrócić uwagę i chciałbym przypomnieć kilka faktów z historii, które nas do tego doprowadziły. Był rok 2009, kiedy my, Microsoft, stwierdziliśmy, pakiet Office powinien iść w stronę, powinien być bardziej elastyczny i powinien spełniać więcej oczekiwań i wymagań użytkowników. W 2009 roku zrobiliśmy pierwszy krok i to był Microsoft Business Productivity Online Suite i to był pierwszy krok do stworzenia usługi z produktu, który był wszystkim bardzo dobrze znany. Czy to się sprawdziło? Office 365 jest w tej chwili bardzo powszechnie i bardzo skutecznie używaną platformą, używanym serwisem, dostarczanym w modelu Software as a Service do naszych użytkowników na całym świecie. Został przyjęty bardzo ciepło i wdrażany i używany na bardzo szeroką skalę, ale nie o tym chciałbym w tej chwili powiedzieć, ponieważ przy tej okazji chciałbym powiedzieć o jeszcze jednym zobowiązaniu, które podjęliśmy. O tym, że Microsoft staje się firmą otwartą. Otwartą na inne platformy, na inne technologie i to jest doskonały przykład, żeby o tym powiedzieć. Office dostępny na wszystkich urządzeniach, na wszystkich platformach, zarówno na iOS-ie, zarówno na Androidzie, zarówno na Macu, ponieważ my jako Microsoft chcemy Państwu dostarczyć to, czego Państwo oczekują bez względu na to, na jakiej platformie Państwo w tej chwili są. I taką wisienką na torcie w tym temacie była ostatnia konferencja Apple'a, który podczas prezentacji swoich najnowszych urządzeń w momencie, kiedy chciał mówić o produktywności, powiedział: zapraszam na scenę przedstawiciela Microsoftu, bo nikt na świecie nie zna się lepiej na produktywności niż Microsoft. I w końcu dochodzimy do trzeciego filaru, czyli do inteligentnej chmury. I tutaj również chciałbym się cofnąć trochę w czasie. Był rok 2009. Proszę Państwa, to jest definicja Forrestera, tłumacząca w 2009 roku, czym jest chmura. Koncept wtedy zupełnie nowy, znany niewielu ludziom i dopiero wchodzący na rynek. Nasza historia od Microsoft Azure poprzez Cloud OS, w tej chwili do platformy Azure, była przykładem dynamicznie zmieniającej się usługi dopasowywanej do Państwa oczekiwań. Jak w tej chwili wygląda Microsoft Cloud, Microsoft Azure? Ponad 100 krajów, w których znajdują się nasze zasoby Microsoft Azure, ponad 600 lokalnych centrów danych, ponad 100 partnerów tworzących z nami tą sieć dokładnie na całym świecie, ponad 3,7 milionów klientów każdego dnia. To jest w jakimś sensie mój ulubiony slajd, pokazujący dynamikę, w jakiej ta platforma się rozwija. W zeszłym roku z dodanych do naszej platformy cloudowej zostało ponad 500 nowych funkcji. I to nie były funkcje dodawane dla czystej technologicznej frajdy. To były funkcje, których oczekiwali Państwo, użytkownicy na całym świecie, którzy masowo zaczęli używać i uczyć się cloudu. Powiedzieli: chcemy więcej. I te funkcje, których Państwo oczekiwali, znalazły się w ciągu ostatnich 12 miesięcy i myślę, że ten dynamiczny rozwój będzie cały czas trwał i jest przed nami. Microsoft Cloud, Microsoft Azure w kilku cyfrach pokazujących skalę. Ponad 100 tysięcy nowych subskrypcji miesięcznie. 57% firm z listy Fortune 500 korzysta z naszej technologii. Ponad 5 trylionów transakcji storage w miesiącu i tak dalej, i tak dalej. I mógłbym tych danych przytoczyć jeszcze więcej, ale znowu chciałbym zejść trochę w bok i powiedzieć: obiecaliśmy chmurę, obiecaliśmy cloud, rozwijamy ją razem z Państwem, ale i tutaj jesteśmy otwarci. Platforma Microsoft Azure jest otwarta na technologię, otwarta na to, w czym Państwo chcą ją tworzyć, jak Państwo chcą w niej pracować. To są przykłady technologii open source, które są dla Państwa dostępne i które są częścią naszej najnowszej historii, jeśli chodzi o cloud. I w ten krótki sposób doszliśmy do momentu, w którym jesteśmy. Doszliśmy do momentu, w którym urządzenia są bardziej osobiste, dzięki którym możemy być bardziej produktywni w oparciu o rozwiązania chmurowe. Ale ja mam silne przeświadczenie, że to jest gdzieś dopiero początek naszej historii. Obietnice, które złożyliśmy, doprowadziły nas do momentu, w którym jesteśmy, ale wiele rzeczy dopiero się otwiera. I mógłbym o wielu z nich opowiedzieć, ale wspomnę w tej chwili o HoloLens, czyli o wirtualnej rzeczywistości, o świecie, który daje ogromne możliwości zarówno dla profesjonalistów IT, jak i dla deweloperów, ponieważ widzimy w tej chwili, patrząc na zainteresowanie, że to nie jest produkt czysto konsumencki, że bardzo duża liczba zapytań, które do nas trafiają, dotyczą możliwości wykorzystania biznesowego tego produktu. I na tym chciałbym skończyć tą krótką wycieczkę. Skończyć ją i chciałbym zaprosić w tej chwili na scenę osobę, która odpowiada u nas, jest specjalistą od infrastruktury IT, która zacznie powoli z Państwem wchodzić w głębiej w świat Windows 10 i troszkę więcej o nim opowie. Zapraszam na scenę pana Mariusza Kędziorę.
Mariusz jestem. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja w Microsoftie zajmuję się infrastrukturą, serwerami, chmurą dla specjalistów IT, ale również tematyką Windowsa 10 od strony jego wdrażania, utrzymania, zarządzania, bezpieczeństwa. W związku z tym chciałbym pokazać Państwu krótkie informacje, przede wszystkim kierowane do grona właśnie specjalistów IT. W kontekście tego, co się dzieje dzieje w naszym świecie. To, że jesteśmy bardzo mobilni, to, że podróżujemy z wieloma urządzeniami, z dużą ilością danych, to, że cały czas korzystamy z jakiegoś zaplecza technologicznego w postaci chmury prywatnej, publicznej, czy naszej po prostu naszego data center, nadal martwimy się o rzeczy związane z bezpieczeństwem. To jest bardzo istotna rzecz i bardzo mocno w naszej działaniu jako firm pojawia się aspekt również social mediowy, czy to, że to rozchodzi się dosyć mocno poza naszą firmę. Jak widzi jakby rynek to, co się dzieje w tym zmieniającym się świecie. To, że praca to już nie jest tylko jedno miejsce, to nie jest odbicie karty na zakładzie rano i odbicie karty na zakładzie po południu, tylko to jest również coś, co robimy poza tą pracą. Pewnie jest to są jakby dane liczbowe z badania Forrestera, natomiast być może Państwo z nimi się identyfikują. Ja faktycznie często wysyłam pierwszego maila, zanim wyjdę do pracy, zanim dotrę do pracy. Robię to jeszcze czasami z domu, z telefonu. Zdarza mi się również po wyjściu z pracy, w drodze do domu, na przykład również też odpisać na maile, jak czekam, nie wiem, na dziecko w przedszkolu, aż pani go sprowadzi na dół. To wszystko jest jakby mocno też możliwe dzięki urządzeniom. Urządzeniom, z których Państwo korzystacie i z których nasi użytkownicy coraz częściej korzystają w takim podejściu bring your own device. Ja osobiście nie mam jeszcze Surface'a 4, ale mam Surface'a 3, mój prywatny komputer. Ja z niego korzystam, ponieważ firma mi go wtedy nie chciała dać, kupiłem go sam i korzystam z niego również służbowo. Wiem, że coraz więcej ludzi w ten sposób korzysta. Chcę kupić sobie swój komputer, fajniejszy, może inny niż te brzydkie, czarne klocki, które często firmy rozdają swoim pracownikom. Natomiast ta mobilność to znowu też nie tylko urządzenia, to również sposób, w jaki korzystamy z tych urządzeń. Między innymi to, że praca to już też znowu nie tylko praca, nie tylko dom, ale bardzo często również droga pomiędzy, bardzo często wyjazdy, nie wiem, samolotowe, pociągowe, samochodowe, wszędzie tam, gdzie się poruszamy. Kolejna rzecz to urządzenia. Ja osobiście tych urządzeń trochę mam, czasami mnie to przeraża, żona się śmieje, że tych laptopów to trochę za dużo w domu jest i może bym się któryś pozbył. Natomiast no, tak jest, użytkownicy używają i lubią te komputery używać. No i również używamy aplikacji, wielu różnych w pracy i to nie jest już, nie wiem, jedna aplikacja, z której korzystamy. Bardzo ważną rzeczą są też dane, dane, które wiążą się z tą mobilnością. My przenosimy kupę, dużą ilość danych pomiędzy urządzeniami, pomiędzy lokalizacjami i z jednej strony to jest ciekawe, bo użytkownicy korzystają często z aplikacji, które niekoniecznie my im daliśmy. Zdarza się, i to też są badania Forrestera, które mówią o tym, że użytkownicy często sami sobie potrafią kupić aplikację, która im potencjalnie pomaga, a której jej firma nie zapewnia. Problem się pojawia wtedy z danymi, z tym, że według Forrestera 15% pracowników ma dostęp do wrażliwych danych z prywatnych urządzeń, do danych o klientach, do danych o firmie. To jest jeden z takich problemów. Tak to widzi rynek, tak to widzą analitycy. Co widzą Państwo? My bardzo mocno w ostatnim czasie słuchamy naszych klientów, to mi się strasznie podoba. Widać to też na poprzednich na przykład edycjach Windows Technology Summit, byliśmy już we Wrocławiu i w Krakowie, bardzo dużo rozmów. Ja zachęcam do tych rozmów, nie bójcie się Państwo do nas podchodzić i rozmawiać, bo to są naprawdę dla nas super rozmowy. Co mówią nam klienci, jeśli chodzi o rzeczy gdzieś tam biznesowo-infrastrukturalne? Pierwsza ważna sprawa to bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, o którym bardzo dużo słyszymy i to, że po pierwsze przy tej mobilności jest problem z bezpieczeństwem urządzeń mobilnych i z danymi. Po drugie, że problem pojawia się z hasłami i z tym, że te hasła krążą w różnych miejscach. Często, być może Państwo znają, Państwo próbują wymuszać hasła, żeby były skomplikowane. Polityki Państwo super wdrażają. Co my mamy? Listopad. Listopad 01 wykrzyknik, tak? Bo Państwo sobie wymyślili, że musi być znak specjalny i liczba, no to użytkownik wymyśla takie hasło i co miesiąc go sobie zmienia na później grudzień 01 wykrzyknik, tak? Być może Państwo to znają. Te hasła są niewystarczające. To jest jakby jeden aspekt. Drugi aspekt, dosyć istotny, problem z wdrożeniami. Problem z wdrożeniami generalnie taki, który trochę nas boli i to, że naszą największą konkurencją w zakresie systemów operacyjnych jest w tej chwili Windows XP. Taką sobie konkurencję sami wymyśliliśmy, bo czasami jest się ciężko Państwu przenieść z systemu na system. Nie chcą już Państwo robić dużych wdrożeń, które trwają, nie wiem, 12 miesięcy, które trwają 8 miesięcy, 6 miesięcy. Mają Państwo dużo różnych narzędzi, a z drugiej strony chcieliby Państwo te nowe technologie adaptować dosyć szybko, tak? Nie być na czymś, co działało przed 10 laty, tylko spróbować tych nowych rzeczy, tak? Nie wiem, Enterprise Data Protection, nowej technologii, która pozwala zabezpieczać dane, chcieliby Państwo już z niej skorzystać, na przykład. Kolejna rzecz to ograniczanie kosztów, cały czas nacisk na działy IT oczywiście wygląda tak, że gdzieś tam jest dyskusja o tym, jak możemy ograniczyć koszty działania działu IT. No i ostatnia rzecz to ten dialog i otwartość z Microsoftem, czyli to, żeby Microsoft wreszcie zaczął słuchać, co my mówimy, a nie wymyślał sobie pewnych rzeczy sam albo nie wiem, na bazie tutaj wiatr dzisiaj tak wieje i tak to zróbmy. Naszą odpowiedzią na wiele rzeczy związanych jakby z bazowym systemem operacyjnym jest oczywiście Windows 10, który bardzo mocno się zmienia i o którym dzisiaj będziemy w ciągu dnia bardzo dużo mówić. Windows 10 my chcemy dać Państwu tą obietnicę, o której wspominał Rafał, i chcemy ją jednocześnie realizować. Chcemy, aby był to system, który będzie bezpieczny, ale z którego będą chcieli korzystać nasi użytkownicy, którzy będą go lubić, będą potrafili wyciągnąć, wycisnąć z niego jak najwięcej. A i z trzeciej strony to będzie system, jest system, który Państwu pozwoli rozwijać tą infrastrukturę w planowy sposób, ale też i bardzo dynamiczny, w taki, żeby Państwo nie musieli się martwić, że mają Państwo technologię sprzed 10 lat. To się mocno w Windowsie zmienia i w ciągu dnia to Państwo dzisiaj usłyszą. Usłyszą Państwo o tym, zwłaszcza na ścieżce dla specjalistów IT, bo o programistach jeszcze opowie Tomek za chwilę. W ścieżce dla specjalistów IT usłyszą Państwo to w rozbiciu na 4 takie obszary, ponieważ my tak rozwijaliśmy Windowsa 10. Tam w niego inwestowaliśmy. Po pierwsze, bezpieczeństwo i to, w jaki sposób zrobiliśmy wiele rzeczy wokół tego. Po drugie, co zmieniło się, a zmieniło się dosyć istotnie w zarządzaniu. Po trzecie, w produktywności, czyli w tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z tego komputera. I po czwarte, urządzenia. Będziemy chcieli też Państwu pokazać tych urządzeń sporo. I teraz tak, ja zacznę na ścieżce dla specjalistów IT od tego zarządzania. Pokażę Państwu, w jaki sposób zmieniła się koncepcja związana z wdrażaniem Windowsa 10, bo tam są spore zmiany. Jeśli chodzi o zarządzanie, pokażę, co się zmieniło, stosunkowo niewiele zmian i co się zmieniło w kontekście utrzymania i aktualizacji systemów. Dużo zmian. Te technologie się pojawią, ja ich teraz nie będę jakby opisywał, nie będę mówił w szczegółach, natomiast one pojawią się na mojej sesji. Po mojej sesji pojawi się Marcin Klimowski, który opowie Państwu o tej produktywności i o tym, w jaki sposób użytkownicy mogą korzystać z tego systemu, ale powie to w bardzo ciekawy sposób, a mianowicie taki, w jaki sposób Państwo zdjąć z bólu głowy pewne rzeczy, w jaki sposób pokazać użytkownikom wartość tego, co dzieje się w Windowsie 10. Paweł Pławiak opowie Państwu o bezpieczeństwie, o tym, jakie technologie stoją za tym, aby Windows 10 był systemem naprawdę bezpiecznym, i to będzie sesja Pawła. Później pojawi się sesja dotycząca urządzeń i tego, w jaki sposób urządzenia mogą pomóc Państwu w tej codziennej pracy. Najpierw opowiedzą o tym koledzy z Intela, Arek i Darek. Pokażą naprawdę fajne technologie. Ja byłem przez krótką chwilę sceptyczny co do tego, co będą pokazywać, ale jak zobaczyłem pierwszą sesję we Wrocławiu, powiedziałem super. Takie sesje Intela bardzo lubię. Zobaczą Państwo konkretne urządzenia, bardzo fajne technologie i później to, o czym mówił Rafał, jeśli się spotkamy z powrotem tutaj wszyscy, to zobaczą jeszcze Państwo ponownie Arka i Darka, plus pojawi się Marcin i Alicja. Zobaczycie Państwo wiele urządzeń, zobaczycie Państwo je w konkretnych scenariuszach, w których można wycisnąć z nich jak najwięcej. Również zobaczycie Państwo tego Surface'a 4 w akcji, mam nadzieję. Przedostatnia rzecz, jeśli chodzi o to, o czym wcześniej wspominałem, koszty. Być może kojarzą Państwo te koszty, które gdzieś tam są wyciągnięte z jakichś liczb, z Gartnera, to ile pewne rzeczy kosztują w IT, to ile kosztuje utrzymanie sprzętu, to ile kosztuje rzeczy typu reset haseł, to jest dosyć ciekawa dana, która mówi o tym, że około 30% kosztów całego helpdesku to jest reset haseł, bo użytkownik zapomniał, bo użytkownik źle wpisał, bo wymuszone zostało mu zmiana hasła i on już w ogóle pogubił się w tych hasłach, karteczek już mu nie wystarczyło do przyklejania. To są koszty dosyć konkretne. No i to jest coś, co nas dosyć mocno boli i w tym chcemy Państwu pomóc, mianowicie te koszty aktualizacji. Koszty aktualizacji z poprzednich systemów do nowszych systemów chcemy to mocno ograniczać. Mamy do tego odpowiednie technologie, o których Państwo dzisiaj usłyszą. Za poszczególnymi rzeczami, które generują koszty, stoją technologie, które mają Państwu pomóc te koszty dosyć mocno i ciekawie ograniczyć. Ja o nich nie będę jakby teraz opowiadał, bo dowiedzą się Państwo tego w szczegółach na tych konkretnych poszczególnych sesjach, natomiast zostanie to Państwu w postaci też prezentacji, żeby mogli Państwo wrócić do pewnych elementów. Od razu powiem, bo o tym zazwyczaj później zapominamy, a pytań później mamy dużo. Prezentacje dostaną Państwo, myślę, że w ciągu do końca tego tygodnia wszystkie prezentacje, które dzisiaj Państwo zobaczą. No i proszę Państwa, to jest Windows 10 w tych czterech obszarach, jeśli chodzi o aspekt biznesowy i o aspekt IT. Serdecznie zapraszam na tą ścieżkę dla specjalistów IT. Natomiast sam system jako system nie działałby bez tego, co jest pod spodem, bez sprzętu, bez krzemu. No i kto na krzemie się zna lepiej jak Intel? Ja poproszę, zaproszę do mnie tutaj Tomka, który opowie Państwu o tym, co Intel w ostatnim czasie zrobił takiego, że ten system i urządzenia działają fantastycznie. Dzięki.
Dziękuję bardzo. Wezmę jeszcze
krótko. Aha, tak, dziękuję.
Tomasz Chodakowski, Intel. Serdecznie dziękuję kolegom z Microsoftu za zaproszenie na dzisiejszą konferencję. Cieszę się, że jestem tutaj dzisiaj z Państwem, dlatego że mogę razem z Wami uczestniczyć czy brać udział w stawianiu kolejnych kamieni milowych przez branżę informatyczną. I tak zbiegają się w czasie premiery Windows 10, którą mieliśmy kilka tygodni temu, i szóstej generacji procesorów Intel Core. Ja bym chciał Państwa zaprosić na taką krótką podróż w czasie na początku, dlatego że pewnie Państwo wszyscy znacie prawo Moore'a, tych dwóch sympatycznych panów na zdjęciu, pan w okularach, to jest właśnie Gordon Moore, który jest współzałożycielem Intera razem z Robertem Noyce'em, to drugi sympatyczny pan na tym zdjęciu. Gordon Moore w roku 65 zdefiniował prawo Moore'a. Tak naprawdę jest to pewna wtedy projekcja, dziś obserwacja, która mówi, że ilość tranzystorów w zintegrowanych układach scalonych w procesorach podwaja się każdego roku. To oznacza dla nas niższe koszty, większą dostępność mocy obliczeniowej, mniejsze zużycie energii, ale tak naprawdę my to traktujemy jako zobowiązanie Intela wobec branży informatycznej, wobec użytkowników do opracowywania i wprowadzania na rynek coraz lepszych produktów. Z drugiej strony, i słyszeliśmy dzisiaj również o tym i w prezentacji Rafała i Mariusza, że technologie zmieniają sposób, w jaki żyjemy. Zmieniają sposób, w jaki pracujemy, ale również sposób, w jaki uczymy się, w jaki się komunikujemy, w jaki spędzamy wolny czas. Również proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. W 1971 roku, kiedy powstał pierwszy procesor Intela, 2300 tranzystorów, to był tak naprawdę zalążek branży informatycznej, która dziś stanowi bardzo silną gałąź gospodarki, która rośnie 7 razy szybciej niż inne tradycyjne obszary światowej ekonomii. Więc prawo Moore'a nie jest tak naprawdę wykresem, który pokazuje, ile będziemy mieli tranzystorów w procesorze w przyszłości. Ono tak naprawdę obrazuje transformacje, jakie zachodzą w społeczeństwach i w światowej gospodarce. A jak to robimy w Intelu? Po pierwsze, od strony produkcji procesora zmniejszamy fizyczne wymiary pojedynczych tranzystorów. My to nazywamy procesem technologicznym. Obecnie wprowadzone na rynek procesory produkowane są w 14 nanometrach, ale to nie wszystko, dlatego że co jakiś czas również zmieniamy sposób, w jaki zorganizowane są układy na silikonie i to nazywamy kolejną mikroarchitekturą. To są właśnie te nazwy kodowe, z którymi się Państwo spotykacie. Obecnie mamy do czynienia z szóstą generacją procesorów Intel Core o nazwie kodowej Skylake. Ale oczywiście pracujemy nad tym, żeby prawo Moore'a mogło dalej działać, a co za tym idzie, żebyśmy mogli kontynuować wzrost gospodarczy i oferować coraz lepsze sposoby użytkowania technologii dla Państwa. Tak naprawdę historia Intela zaczęła się nie w 71 roku, tylko w 68 od wynalezienia rewolucyjnych na tamte czasy pamięci. I teraz jakby zataczamy pełne koło i staramy się znowu udoskonalić coś w tym niezwykle ważnym obszarze dla architektury mikrokomputerów, dlatego że to, w jaki sposób zorganizowana jest pamięć, czy to dziedzictwo pamięci, z którym mamy do czynienia dziś, tak naprawdę od tego zależy to, w jaki sposób powstają systemy operacyjne, w jaki sposób powstają aplikacje. Mamy tą pamięć, która jest niezwykle szybka, mała, dość droga, która jest blisko procesora i oddalając się jakby od niego mamy do czynienia z coraz większymi pojemnościami, coraz większą ilością danych, spada też koszt jednostkowy pamięci, natomiast spada też również jej wydajność. To, co proponujemy, to połączenie storage'u pamięci operacyjnej w nową kategorię pamięci, która razem z Micronem jest przez Intela opracowana, 3D XD Point. To jest pamięć nieulotna, która może być wykorzystywana zarówno jako storage, jak i pamięć operacyjna. Możemy sobie w związku z tym wyobrazić szereg nowych zastosowań, jak na przykład trzymanie systemu operacyjnego i aplikacji w pamięci nieulotnej, w związku z tym włączenie komputera i dostęp do systemu będzie następowało natychmiast w czasie rzeczywistym. Nie będziemy musieli czekać na uruchamianie komputera. Architektura Intela zaczęła się od komputera PC. Tak naprawdę, kiedy szeroko wkroczyły one na rynek po roku 81, kiedy Intel zdecydował, że to właśnie procesory, a nie pamięci będą głównym źródłem naszego biznesu, to tak naprawdę mówiliśmy o desktopach. I teraz wraz z rozwojem rynku, czy wraz z chęcią rozwijania tego rynku, architektura x86 Intela wkraczała w coraz to nowe obszary. W obszary serwerów, również dla zastosowań krytycznych, w co kiedyś nikt nie wierzył, prawda? Pukano się wręcz w głowę, mówiąc, jak to architekturę z PC-ta można stosować w systemach krytycznych. Można. Dziś ponad 90% inwestycji w tego typu duże systemy to są inwestycje w systemy oparte na architekturę Intela, ale również z drugiej strony architektura x86 stosowana w bardzo mobilnych urządzeniach, takich jak smartfony czy w urządzeniach typu Internet rzeczy. Ja bym chciał teraz pokazać Państwu, ponieważ od tego peceta jakby wszystko się zaczęło i niestety nie mam trzeciej ręki, już wiem dlaczego stosują koledzy Microport, to jest komputer PC. Tak? On już nie jest desktopem, który stoi pod biurkiem czy na biurku. Pełnoprawny, wszystkie porty wejścia, normalny dorosły procesor. Można go za pomocą złącza HDMI podłączyć do dowolnego monitora i po prostu korzystać z komputera, z naszych zasobów. Także komputery stacjonarne mieszczą się dziś w kieszeni. Jest o wiele więcej tego typu urządzeń. Zapraszam Państwa na nasze stoisko, które jest tutaj w holu. Będziecie mogli zapoznać się z tym, jak działa Compute Stick i zobaczyć również inne form faktory komputerów, takie jak na przykład NUC, które sprawiają, że możemy komputery PC stosować w coraz większej ilości zastosowań. Kolejnym takim komputerem, który się pojawił niedawno na rynku, to jest nowa kategoria komputerów 2 w 1. Do niej zalicza się między innymi Surface firmy Microsoft. To jest tak, że pewnie Państwo słyszeli wielokrotnie, że PC się już skończył, era komputera osobistego minęła, teraz wszyscy będziemy pracować tylko na tabletach, na smartfonach. W prezentacji Mariusza słyszeliśmy o trzech urządzeniach, tak? Czyli potrzebujemy tego desktopa do wydajnej pracy, potrzebujemy często tableta do zastosowań bardziej mobilnych. Ze smartfonów pewnie prawie każdy z nas już korzysta. Natomiast tak naprawdę okazało się, że przyszłością tabletu jest PC, czego dowodem jest właśnie Surface. To jest urządzenie, które z jednej strony, urządzenie 2 w 1, to znaczy ono jest i tabletem, i komputerem. Jest tabletem wtedy, kiedy potrzebujemy, wtedy, kiedy chcemy na przykład korzystać z gier czy rozrywki, i pełnoprawnym komputerem osobistym, który możemy wykorzystywać do zastosowań, do wydajnej pracy w biurze. Różne rodzaje tych urządzeń są dostępne na rynku, takie, w których ekran można odpinać, można obracać, czy też taki, w którym można obracać klawiaturę. Obecnie jest to najszybciej rosnąca kategoria urządzeń PC na rynku. Jeżeli porównamy sobie na przykład nasz polski rynek, to są dane dotyczące konsumenckiej sprzedaży z firmy, która monitoruje ten rynek, firmy GFK. Pierwsze półrocze 2014 roku w porównaniu do pierwszego półrocza tego roku pokazuje nam dwukrotny wzrost sprzedaży tego typu urządzeń. Cieszymy się, że Microsoft wprowadza Surface'a do Polski. Pewnie te słupki jeszcze bardziej nam podskoczą. Procesory Intel Core 6 generacji. Tak, to jest obecnie najlepszy procesor Intela, jaki możemy zaoferować. To, co prezentuję Państwu tutaj, dotyczy procesorów mobilnych. A faktycznie rozkład, to są bardzo uniwersalne procesory. Możemy mieć urządzenia o niskim poborze energii, 4,5 W, jak również urządzenia przenośne, bardziej wydajne, które potrzebują więcej mocy do tego, żeby szybko wykonywać nasze zadania. To dotyczy komputerów przenośnych, natomiast tak naprawdę mamy również procesory do komputerów desktopowych i tam są do 91 watów, czyli ta wydajność w komputerach PC procesorów szóstej generacji jest jeszcze większa. Jeżeli porównamy te procesory do procesorów, które były na rynku wprowadzane rok temu, to mamy 60% wzrost prędkości i ponad połowę mniejsze zużycie energii. Spróbujmy sobie wyobrazić samochód, który w przyszłym roku zostanie zaoferowany i będzie jeździł o 60% szybciej, przy tym zużywał mniej niż połowę paliwa. I tak. Więc to są bardzo duże przyrosty zarówno wydajności, jak i czegoś, co nazywamy takim energy efficiency performance. Również procesory szóstej generacji Intel Core oferują najlepszą jak do tej pory grafikę, która nadaje się zarówno do gier, ale może żeby nie zanudzać jakoś specjalnie danymi technicznymi, no można strumieniować jednocześnie trzy strumienie 4K na cztery monitory wyświetlać, przepraszam, na trzech monitorach. Do tego procesory zostały zaprojektowane tak, jak pewnie Państwo wiecie, bo mieliście do czynienia z procesorami Intela pewnie wcześniej, te procesory potrafią dostosowywać swój stan energetyczny do aktualnego zapotrzebowania, czy to aplikacji, czy systemu, czy użytkownika. Wprowadziliśmy technologię, która pozwala te stany energetyczne zmieniać częściej, szybciej, lepiej dostosowywać je do aktualnego zapotrzebowania, dzięki czemu systemy są po prostu bardziej responsywne. Wprowadzamy też nowe funkcje dotyczące bezpieczeństwa i znowu będziemy o tym szerzej mówić na naszych sesjach technicznych, natomiast w tej chwili powiem tyle, że są to rozwiązania, które umożliwiają objęcie szczególną ochroną pewnych istotnych dla nas danych, czy też fragmentów kodu programu. No i oczywiście bardzo bogate możliwości wejścia, wyjścia, również takie, z których korzystają współczesne urządzenia przenośne, jak różnego rodzaju sensory. Ale nie tylko. Co to oznacza dla użytkownika tak naprawdę? Otóż te procesory dają nam możliwość budowania rozwiązań bardziej przyjaznych dla naszych potrzeb. Po pierwsze, możemy w miejscu pracy zadokować swojego notebooka bezprzewodowo za pomocą technologii wireless docking. To działa, to jest w ofercie, zapraszam na stoisko Intela, gdzie będziecie Państwo mogli się z tym zapoznać. Możemy bezprzewodowo strumieniować obraz na monitory za pomocą technologii WiDi, czy też możemy współpracować w wiele osób z jednym ekranem, to znaczy możemy sobie stworzyć takie środowisko pracy, gdzie wiele osób bezprzewodowo będzie korzystać z jednego ekranu w taki sposób, że będą mogły wyświetlać różnego rodzaju materiały, czy też współdzielić na tym ekranie aplikacje. Bez haseł, tak, komputer może rozpoznać naszą twarz za pomocą technologii Intel RealSense, którą umożliwiają procesory szóstej generacji i Windows Hello, możemy być hasłem dla swojego komputera, ale to nie jest tak, że możemy sobie pokazać komputerowi zdjęcie naszej twarzy i on nas puści do systemu, nie. To jest technologia, która pracuje w 3D, skanuje naszą twarz w 78 punktach i dopiero na tej podstawie zaawansowane algorytmy Intel RealSense wpuszczają nas do systemu. No i oczywiście interfejsy naturalne, to czego do tej pory nie mieliśmy w komputerach, mówiliśmy o tym, ale tego nie było. Teraz możemy komputerami sterować za pomocą gestów, czy też za pomocą głosu i w Windows 10 mamy Cortanę, która co prawda nie mówi jeszcze po polsku, ale chciałem Państwu powiedzieć, że Ośrodek Badawczy Rozwojowy Intela w Gdańsku współpracuje z Microsoftem i opracowuje zarówno rozwiązania hardware'owe, jak i software'owe do tego, aby Cortana działała jak najlepiej, także jeżeli będziecie Państwo kiedyś porozumiewać się z Windows 10, z Cortaną za pomocą mowy, to proszę pamiętajcie, że duży wkład ma do tego Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Intela w Gdańsku, gdzie dziś pracuje ponad 2000 inżynierów. Część z nich właśnie poświęca swój czas na rozwój tego produktu. Windows 10 i procesory Intela 6 generacji. Uważamy, że jest to najlepszy duet z takich powodów. Urządzenia są dostępne niemal natychmiast po uruchomieniu. Możemy na nie grać, możemy komunikować się z nimi za pomocą interfejsów naturalnych. Są to również najbezpieczniejsze jak do tej pory rozwiązania. Mamy Windows 10, mamy procesory 6 generacji Intel Core, na których ten Windows działa, no ale będziemy z tych komputerów korzystać tak dobrze, jak dobre będą aplikacje, które na nich będą działały. I jak zrobić dobrą aplikację na Windows 10, opowie teraz Tomek Kopacz. Serdecznie Państwu dziękuję.
Dobrze. Nie, ja to tylko chcę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Teraz cofniemy się trochę, jak każdy prelegent, kilka lat do tyłu, do czasów, kiedy dla deweloperów świat był bardzo prosty. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli myśmy wtedy patrzyli na to, co musimy zrobić, żeby klienci używali IT, cokolwiek by to znaczyło, to w zasadzie wystarczyło napisać aplikację na jakieś 3 ekrany. To znaczy mieliśmy jakieś coś tabletopodobnego w biurze, mieliśmy jakieś coś, co było telefonem z prostymi możliwościami wykonywania aplikacji i jakieś duże coś w domu. W związku z tym te 3 sposoby interakcji z informatyką się załatwiało i klient był zadowolony. Niestety bardzo szybko okazało się, że po pierwsze nie tylko 3 ekrany, że producenci sprzętu wymyślili bardzo dużo różnych sposobów rozmów z tą informatyką, no i nagle obudziliśmy się w świecie, gdzie żeby na przykład dotrzeć do takiego konsumenta, trzeba sobie obsłużyć 30-40 różnych, nawet nie platform, co w ogóle sposobów rozmowy z informatyką. No i ten świat się nam zdecydowanie skomplikował. Teraz tak. Co się dzieje z punktu widzenia SDK, z punktu widzenia tego, jak te aplikacje piszemy? Przede wszystkim, to się nawet tutaj na slajdzie nie zmieściło, w okolicach Windows Phone 7 uznali, że no w zasadzie problem jest taki, że jeżeli mamy aplikację i ją się wgrywa, to zwykle ta aplikacja psuje inną aplikację. No to zróbmy wreszcie sandbox, gdzie ta aplikacja będzie działać, nie będzie mogła przeszkadzać innej, no i po prostu człowiek nie będzie się bał instalować aplikacji. No bardzo dobrze, potem się pojawiła kolejna wersja Windows Phone'a, Windows Phone 7.5, no i w tym momencie ktoś się zaczął skrobać, bo no tak, tylko że jak ktoś będzie chciał pisać nawet na Windows, no to będzie musiał napisać na Windows Phone'a, na normalnego dużego Windowsa, no a potem na przykład jeszcze na konsolę. Czyli będzie miał 3 w zasadzie kompletnie niezależne byty, na które ta aplikacja ma powstać. W związku z tym pierwszym krokiem ujednolicania było coś, co się pojawiło wraz z Windows 8, Windows Phone 8 i Xbox One'em, to znaczy wspólny kernel. Nasi inżynierowie doszli do słusznego wniosku, no dobrze, jeszcze zróbmy rzecz najprostszą, żeby chociaż sterowniki wyglądały podobnie. Czyli żeby jądro systemu operacyjnego zachowywało się tak samo, obsługa urządzeń wejścia-wyjścia też była identyczna i żeby choć troszkę było prościej. Potem, jak idziemy troszkę do przodu i przeskoczymy sobie do Windows 8.1 czy Windows Phone 8.1, no to pojawił się koncept, zróbmy podobny koncept aplikacji. Tu nie mówimy o tym samym jeszcze kodzie, tylko mówimy o tym, że sposób pisania rozwiązań, przynajmniej dla 8.1 i dla Windows Phone 8.1, jest identyczny. W związku z tym troszkę było łatwiej. No i wreszcie przychodzi Windows 10, gdzie tak naprawdę komunikat jest bardzo prosty. Jedna aplikacja na wszystkie możliwe platformy, no i w zasadzie programista piszący jeden kod. No ale tu się trochę dalej temu przyjrzymy. No bo dobrze, co zrobili mili producenci sprzętu? To są, można powiedzieć, kategorie urządzeń, z którymi mamy w tej chwili do czynienia na rynku i tak one są po prostu sprzedawane. Z naszego punktu widzenia myśmy je po prostu podzielili w... Przepraszam za takie słowo na konferencji technicznej SKU, które mniej więcej mówią, jakiego typu cech możemy się spodziewać od określonego urządzenia. Czyli czy to będzie małe urządzenie rozmawiające z różnymi sensorami, czy to będzie bardziej, mniej mobilny telefon, czy to będzie PC, czy jakieś inne byty. Natomiast z punktu widzenia programisty, to będzie jedna uniwersalna aplikacja, która będzie miała jedno SDK, ma jeden sklep, ma bardzo dużo możliwości wykorzystania kodu, który już został napisany, ma bardzo bogate możliwości komunikacji z użytkownikiem w języku naturalnym, czy to będzie machanie rękoma, czy to będzie rozmowa, czy to będzie dotyk, w zależności oczywiście od możliwości danego użytkownika i urządzenia. Natomiast z drugiej strony, no niestety programista musi to obsłużyć w jakiś sposób. No i teraz pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to trzeba pomyśleć o tym, w jakim scenariuszu i kiedy urządzenie jest używane. Proszę pamiętać, my tu nie mówimy o prostym skalowaniu rozmiarów, okienek i tak dalej. Jeżeli ja mam wąski wyświetlacz, to ja po prostu na nim mniej informacji zmieszczę. Jeżeli chcę zrobić komunikator, to on musi wyglądać troszkę inaczej niż jak mam szeroki desktop albo, nie wiem, telewizor. To najlepiej widać, jeżeli się rzucimy okiem na kalendarz. Jeżeli ja na kalendarzu patrzę na telefon, no to mnie interesuje, co ja zrobię za chwilę. Jeżeli ja sobie planuję najbliższy miesiąc wyjazdów, no to mi jest wygodniej na szerokim ekranie zobaczyć kilka dni. Ale to jest tak naprawdę clue tego dostosowywania się aplikacji, no bo musimy wymyśleć nie tyle technologiczne możliwości, no one są duże i tak dalej, ale to jak człowiek z nich będzie potem chciał skorzystać, czy musimy dla niego zaprojektować interfejs do różnych sytuacji. Mamy jeszcze coś, o czym będą też mówili dalej koledzy, pomysł bardzo prosty, możliwość używania urządzenia mobilnego podłączonego do dużego wyświetlacza. No i w tym momencie deweloper naprawdę musi chwilę pomyśleć, no bo nagle mu się okazuje, że ma coś, co było na 5 calach, a jest na 42. I niech wygląda przyzwoicie i niech da użytkownikowi jakieś dodatkowe możliwości. To jest technicznie, to jest oczywiście kawałek funkcjonalności od Intela, kawałek funkcjonalności systemu operacyjnego, ale gro pracy to jest pomysł, jak to użyć. No i teraz takie pytanie k osobom, które się zajmują oprogramowaniem, przychodzi, no zaraz. Jeden kod, ale my tak, mamy 5 cali, mamy HoloLens, który z technicznego punktu widzenia dosyć prosty, 2 zsynchronizowane wyświetlacze i żyroskop, więc generalnie można sobie to wyobrazić, że da się oprogramować. Potem mamy desktop, laptop i jakieś urządzenia IoT, które mają różnego typu wejścia, wyjścia, peryferyjne urządzenia. Potem mamy jakiegoś Xboxa z kontrolerem i tu proszę pamiętać o jednej rzeczy. Ta masa urządzeń pojawiła się stosunkowo szybko, przez 2-3 lata. W związku z tym możemy być pewni, że za rok od dzisiaj będzie zupełnie nowa kategoria urządzeń, która się przyjmie na rynku, bo będzie komuś pasowała i ktoś za nią zapłaci. W związku z tym my będziemy musieli oprogramować to nowe coś. No i teraz naszym pomysłem jest coś bardzo prostego. API kontrakt. Czyli możliwość dostosowania się aplikacji do tego, co urządzenie ma. No i teraz keynote'a nie byłoby bez pokazania kawałka Visual Studio. Przepraszam za film, ale to by za długo trwało klikanie. To, co będą Państwo widzieć na ekranie za chwilę, to jest tak naprawdę klasyczny przykład aplikacji SDK, czyli takiego tutoriala pokazującego, jak coś realizować. W tym przypadku przy okazji zobaczą Państwo jeden z fajnych feature'ów w Xamlu, który pozwala z opóźnieniem wczytywać UI. Coś się pojawiło, coś się uruchomiło, rozwinęliśmy jakąś funkcjonalność, aplikacja działa, Coś się nam pojawia. Jeżeli będziemy zmieniać teraz rozmiar tego okienka, no to proszę zobaczyć, że to, co programista sensownie oprogramował, to mu się zmieni rozmiar, a to, czego nie oprogramował, no to po prostu zniknie. No, tu nic nas nie zwalnia od myślenia. Musimy to zrobić w sposób porządny. Ale ten sam kod bez żadnych zmian możemy uruchomić na przykład na urządzeniu IoT, w tym przypadku Raspberry Pi. Tutaj wyświetlacz będzie oczywiście 800x480 pikseli, mniejszy, ale kod bez żadnej modyfikacji będzie dokładnie tak samo działał. Zaraz, czyli ja uruchomiłem jeden kod, który był na laptopie, ten sam kod wziąłem i uruchomiłem na czymś za 200 zł. Działa. Działa, funkcjonuje i sobie bez problemu dokładnie ten sam scenariusz realizuje. Oczywiście z dokładnością do tego, jak autor tegoż przykładu SDK oprogramował zmieniający się wyświetlacz. Na marginesie też pułapki zadziałały z poziomu Visual Studio, bo z poziomu narzędziowego to jest obojętne, gdzie to się po prostu uruchamia. Teraz tak, oczywiście to był drugi przykład. Bardzo podobnie to będzie działać też na telefonie. Jeżeli już za chwilę tu zobaczymy, to dokładnie ten sam przykład zadziała na Windows Mobile. Będzie mógł uruchomiony, ja tutaj Państwu darowałem tylko podłączonego debuggera, ale ta sama aplikacja bez żadnych zmian, tym razem wgrana na inny form factor, inne SKU, działa tak samo, bez żadnych tutaj dodatkowych rzeczy. No i teraz tak, jeszcze raz tu podkreślam. To oczywiście jest wsparcie ze strony systemu operacyjnego, żeby to było możliwe, no ale to programista musi wymyśleć, co ja mam zrobić, jak czegoś nie mam. No i właśnie do zrobienia tego czegoś służą wspomniane przeze mnie API kontrakty. Bo ja po prostu na starcie aplikacji mogę zapytać system operacyjny, drogi systemie, co ty mi dajesz? Czy dajesz mi jakąś konkretną klasę? Czy dajesz mi jakąś funkcjonalność? Jak tak, to ją użyję, jak nie, no to coś muszę wymyśleć. Więc to musimy coś tu zrobić, ale chociaż mamy możliwość, żeby to zrobić. Czyli tak naprawdę te API kontrakt są ułatwiaczem, natomiast zawsze zostaje ten proces myślowy, który trzeba wykonać. Dobrze. Teraz tak, co to jest ta Universal Windows Platform? Tak naprawdę to jest oczywiście zbiór funkcjonalności, z których my korzystamy. Mamy frameworki do interfejsa użytkownika, tak samo jak było w przypadku poprzednich wersji systemu XAML, DirectX, HTML. Możemy uruchamiać klasyczne aplikacje desktopowe, webowe. Mamy usługi, które są współdzielone pomiędzy tymi różnymi sposobami budowy rozwiązań. Mamy model aplikacyjny, właśnie ten Universal Windows Platform, w którym mamy w zależności od wspomnianego SKU różnego typu API dostępne. No i tyle. Teraz jest jedna bardzo ważna rzecz. Aplikacje nie są pisane dla Windows 10, ale dla UWP. Dokładniej, my mówimy w aplikacji, że ja sprawdziłem, że ten kod będzie działał na UWP w wersji 10.0, 10.240, a maksymalna wersja przetestowana to była 10.5. I teraz druga ważna informacja. Universal Windows Platform żyje niezależnie od systemu operacyjnego. Ona będzie aktualizowana w innym tempie niż system. Po prostu my piszemy dla UWP i mówimy o zgodności aplikacji z konkretnymi wersjami UWP, a nie samym Windows 10, który będzie zupełnie niezależnie ewoluował. No to teraz pytanie, no to co z tymi tradycyjnymi aplikacjami, innymi platformami, innymi tego typu rzeczami? Pojawiło się bardzo dużo pomysłów pozwalających łatwiej te rozwiązania przenosić na Windows. Po pierwsze, jeżeli ktoś by chciał aplikację Win32 zapakować w takiego APSa do UWP, jest projekt Centennial, który po prostu pozwala te aplikacje przekształcić z pewnymi oczywiście ograniczeniami, no bo tutaj nie mówimy o cudownych rozwiązaniach, one działają, ale do pewnego miejsca jak zawsze. Jeżeli będziemy mieli jakieś aplikacje na Androida, iOS-a, też mamy frameworki, które pozwolą to przepisać. I tutaj ważna jest jedna rzecz. Te frameworki zostały zaprojektowane w taki sposób, żeby można było pisać dla Windowsa, myśląc po Androidowemu, czy tam iOS-owemu, w zależności od preferencji. I w tym momencie my możemy przenieść najtrudniejszą rzecz, czyli takie przyzwyczajenia swoje, w taki sposób, żeby to jakoś tam na tym Windowsie działało. Oczywiście to będzie bez porównania gorzej funkcjonowało niż w przypadku porządnych natywnych aplikacji, ale jakoś będzie. Natomiast jeżeli ktoś woli używać pośredników, no to proszę bardzo, dla miłośników JavaScriptu jest Apache Cordova, dla miłośników .NET-a jest Xamarin, który potrafi popisać jedno rozwiązanie dla wielu różnych platform. A jakby ktoś pisał gry, też takie byty są nam dostępne. Teraz tak. Jest jeszcze jedna taka technologia, która bardzo szeroko jest używana w aplikacjach wewnętrznych, a i nie tylko. I myśmy tak naprawdę przy okazji Windows 10 podjęli bardzo istotną decyzję, że ten WPF, czyli ten język opisu interfejsu w klasycznym desktopie, też będzie bardzo dobrze się rozwijał, bo dostał wreszcie roadmapę i większość narzędzi, które pracują z tym WPF-em, dokładnie tak samo funkcjonuje w przypadku aplikacji UWP, jak i aplikacji desktopowej. W związku z tym bardzo łatwo jest przenosić przyzwyczajenia programisty. No i wspomniana roadmapa jest naprawdę istotną informacją, bo jest to komunikat, tak, to jest w właściwy sposób. Jeżeli chcemy pisać aplikacje desktopowe, to proszę zrobić interfejs w WPF-ie, bo to jest bezpieczny wybór na przyszłość. Teraz tak, na sam koniec ja bym chciał pokazać Państwu wybrane subiektywnie cechy Windows 10 i przy okazji zachęciłbym każdego programistę czy kogoś zainteresowanego technologią, żeby sobie taką samodzielnie listę zrobił, bo tak naprawdę ona trochę powie o kierunkach rozwoju tego sprzętu. Dla mnie na pierwszym miejscu jest zdecydowanie background task wzbudzany prostym soketem. Bo o co tu chodzi? Mam zadanie w tle WWP, które sobie gdzieś tam działa. Oszczędzam baterię, więc ono nie funkcjonuje na pierwszym planie i nie zużywa mi tej baterii. A ja po prostu wysyłam tam soket i ono się budzi i coś dalej robi. Bez żadnych opóźnień, bez żadnych problemów z tym. On po prostu działa. Druga rzecz, mamy bardzo rozbudowaną komunikację aplikacji do aplikacji, czyli ja mogę sobie zrobić taki scenariusz, że tutaj jest wyspecjalizowany dostawca płatności. I teraz ja nie osadzam w swojej aplikacji mechanizmów płacenia, tylko mówię, że skorzystam z kontraktu, który mi ta aplikacja daje. I po prostu ją wywołuję, tak jak serwis, jak metodę, która mi mówi, tak zapłacił, nie zapłacił, nie doszła transakcja. No i potem oczywiście odpowiednio moja główna aplikacja na to reaguje. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie, bo wreszcie pozwoli nam bez problemu robić aplikację składającą się z wielu klocków. Mamy także mechanizmy związane z współdzieleniem różnych cech, z udostępnianiem danych jednej aplikacji innej, bardzo dużo zmian hardware'owych. No i proszę sobie dalej zobaczyć, a na marginesie mamy też printing API, czyli da się wydrukować na przykład z Windows Mobile na drukarce przez USB, jakby ktoś potrzebował. Proszę Państwa, tyle jeśli chodzi o taki szybki przegląd tego, co ciekawego dla programistów. Wróćmy na chwilę do naszej konferencji. Już za chwilę Państwo wyjdą na przerwę i po tej przerwie spotkają się w dwóch salach. Osoby, które się bardziej utożsamiają z administracją, utrzymaniem systemów, zapraszamy do tej sali. Tych, którzy się zajmują tworzeniem nowych rzeczy, pisaniem aplikacji, zapraszamy na górę, na ścieżkę dla programistów. Potem, pod koniec, ponownie się zbierzemy w tej sali, żeby zobaczyć naprawdę ciekawe takie zastosowania sprzętu. Warto na tej sesji się pojawić. A potem zapraszamy na coś, co tu zostało nazwane rozmowy z prelegentami uczestnikami, tak zwany networking, czyli piwo, co mniej więcej oznacza tyle, że można będzie przyjść, pogadać, porozmawiać, ponieważ w czasie takiej konferencji tak nabitej agendy po prostu nie ma czasu, żeby podejść, zapytać, a tutaj będzie moment, chwili oddechu, żeby to pytanie było. Teraz osoby, które oglądają online, tutaj Ala będzie zgromadzić te pytania, jeżeli się pojawią, no i będziemy starać się w jakiejś formie na nią odpowiadać. No i tym samym chciałbym zamknąć nasze wystąpienie pierwsze i zaprosić Państwa na przerwę.